Jest środa, 9:33, pora porozmawiać o problemach gospodarczych, a w studio Radia Gdańsk Maciej Krzesiński z Portu w Gdyni i Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu portowym Trójmiasta czeka nas w najbliższym czasie. Powstanie terminal promowy w Gdyni. Oczywiście to nie jest żaden news, że powstanie, natomiast wszystko wskazuje na to, że procedura przetargowa zbliża się do końca. Podpisanie umowy chyba o wyciągnięcie ręki. Jak to jest, panie Macieju?
No rzeczywiście, terminal promowy w Gdyni, można powiedzieć, że już w tej chwili się zbliża wielkimi krokami. No dla nas to jest bardzo ważna inwestycja. Przypominam tylko, że Gdynia jest połączona dosyć silnie ze Skandynawią właśnie poprzez gdyński port, z uwagi na to, że mamy tą autostradę Polska-Skandynawia, która w zasadzie przebiega pomiędzy w tej chwili Gdynią i Karlskroną i Gdynią i Nynäshamn od tego roku. No ale mamy apetyt jako port na więcej, chcielibyśmy te połączenia rozwijać, nie tylko ze Szwecją, patrzymy też w stronę innych krajów skandynawskich. No i ten port, ten terminal w porcie ma nam to umożliwić, krótko rzecz biorąc.
Ale tu wyjaśnijmy od razu jedną rzecz. Jeżeli mówimy promy w Gdyni, to nam się od razu włączy taka nazwa jak Stena Line. Ale ten terminal to nie jest terminal Steny, ani terminal wyłącznie dla Steny.
Nie, absolutnie. Terminal ma charakter publiczny, zresztą będzie dofinansowany w dosyć dużej ilości ze środków Unii Europejskiej. Stąd będzie otwarty dla wszystkich armatorów, choć oczywiście zapraszamy również tych, którzy dzisiaj na terenie gdyńskiego portu funkcjonują.
Czyli to będzie publiczny terminal otwarty na różnych armatorów.
Tak, dokładnie tak.
Duża inwestycja w Gdyni to rzeczywiście poprawi sytuację operatorów promowych. Mamy też kolejne połączenie z Gdańska od kilku miesięcy. Kolejny prom pływa do Nynäshamn pod Sztokholmem. A jak patrzę na to, co się dzieje w Świnoujściu, też duże inwestycje, dużo zmian. I tu pytanie do Przemysława Myszki. Co się takiego dobrego dzieje na Bałtyku z tą żeglugą i czy rzeczywiście te inwestycje takie jak gdyńska, czy to, co się wydarzyło w Gdańsku, czyli kolejne połączenie z Nynäshamn, czy to rzeczywiście ma ekonomiczne podstawy, czy to ma sens z punktu widzenia oczywiście wolnej gospodarki?
Jak najbardziej. Bałtyk, ujęty całościowo promami, stoi, to jest chyba najbardziej ruchliwy pod tym względem region na całym świecie i bardzo dużo się tutaj inwestuje, zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, terminale, jak i też linie żeglugowe inwestują w nowy tonaż. Nowy terminal będzie bardzo cieszył, nie tylko jeżeli chodzi o usprawnienie ruchu ładunków, czy też lepszą obsługę pasażerów, ale terminale promowe na Bałtyku bardzo często pełnią też funkcje reprezentacyjne miasta. Wystarczy podać tutaj przykład nowego terminalu w Sztokholmie, Värtahamnen, który albo West Terminal 2 w Helsinka, które z jednej strony są nowoczesne, są też bardzo wybitnymi osiągnięciami architektonicznymi i to są również przykłady infrastruktury portowej, które albo same są dziełem sztuki, nie waham się
same
tak
w sobie,
powiedzieć,
tak?
Bo terminal w Helsinkach zdobywał nagrody branżowe w tym względzie, albo które również są miejscem dla sztuki, ponieważ dzieła sztuki są wystawiane w terminalu w Sztokholmie, więc wraz ze wzrostem przeładunków jednostek toczonych, jak i większej liczby pasażerów, które korzystają z ruchu promowego na Bałtyku, istnieje konieczność, uzasadniona konieczność inwestowania w nową infrastrukturę i jeżeli chodzi o Gdynię, trzymam kciuki, żeby nowy terminal spełniał i swoją podstawową funkcję i również stał się wizytówką miasta.
A tutaj pytanie związane w ogóle z funkcjonowaniem portu w kontekście tego terminalu. Jeżeli ktoś nie wie w dwóch słowach, jak wygląda sytuacja dzisiaj, Stena Line to stanowisko promowe, jest tak naprawdę na końcu portu, widać
tak,
z estakady Kwiatkowskiego jadąc. Ostatnie, co się dzieje, to jest miejsce dla Steny. Teraz będzie bliżej centrum Gdyni, będzie zupełnie inaczej widoczne. Natomiast macie państwo w Gdyni jakąś wizję, co zrobić, no oczywiście za kilka lat, w tym miejscu zwolnionym przez Stenę, no i czy uważacie, że poza samą, czy ta kwestia lokalizacji dla armatorów promowych to jest istotne, że jest bliżej wyjścia do portu, czy tak naprawdę to jest kwestia no, kilku minut różnicy?
Znaczy to jest szalenie ważne, dlatego że trzeba podkreślić, że każda taka inwestycja, ona jest poparta szeregiem różnego rodzaju analiz, to bardzo złożonych, bo to są i z jednej strony analizy nawigacyjne właśnie bardzo istotne dla armatorów, czyli właśnie chodzi o to, żeby statek mógł wyjść szybko z portu, żeby mógł się swobodnie obrócić, bezkolizyjnie.
Ta różnica rzeczywiście będzie taka
Ta różnica
wyraźna.
Rzeczywiście będzie i to bardzo duża, dlatego że jest to, będzie to położone, w tej chwili ten nowy terminal będzie położony przy Nabrzeżu Polskim, gdzie jest jednak dużo więcej miejsca. Poza tym...
Jest bliżej wejścia do portu.
Dokładnie,
samego,
jest po prostu bliżej wejścia do portu, co znacząco poprawi jakby czas wyjścia i wejścia do tego portu. Druga sprawa, że sam terminal będzie budowany w taki sposób, żeby spełniać wszystkie normy ekologiczne, ale też i będziemy się starali w przyszłości zastosować tam nowe urządzenia. Na przykład myślimy o tym w tej chwili, żeby zastosować na przykład tam urządzenia do automatycznego cumowania, czyli co też znacząco przyspieszy czas, a przede wszystkim jakby w głębszych, bardziej analizach pozwoli armatorom na oszczędności w paliwie. Poprzez skrócenie czasu postoju w porcie jakby mogą nieco zmniejszyć prędkość, co wpływa z kolei na zużycie paliwa, więc to są ogromne oszczędności, bo jak wiadomo, na statkach największym kosztem w zasadzie jest koszt paliwa. Następna sprawa to to, że rzeczywiście przesuwamy cały terminal też bliżej centrum miasta. To oczywiście usprawnia z jednej strony ruch, ale z drugiej strony też my mówiąc o terminalu mówimy też o przebudowie węzła drogowego, który jest w pobliżu, bo to jest jakby komplementarny projekt, czy komplementarna część tego projektu. No i to też powoduje jakby, że ten transport będzie szybciej mógł wjechać i też wyjechać z terminala, bo nie chodzi tylko o to, żeby statek szybciej wpłynął i szybciej wypłynął, ale też żeby
cały ruch obsłużyć
tak. Sprawnie, dokładnie.
Uważa pan, i to pytanie do Przemysława Myszki, że taka inwestycja podniesie rangę portu Gdynia no na tym rynku promowym tutaj, gdzie rozmawiamy właśnie o sukcesie Bałtyku, o tym, że ten ruch rośnie, to będzie argument na rzecz Gdyni?
Ja myślę, że Gdynia nie musi zdobywać jakiejś specjalnie pozycji, ponieważ tą pozycję już ma, jeżeli chodzi o polski rynek promowy, to ustępuje tylko Świnoujściu, jeżeli chodzi o liczbę jednostek frachtowych, no ale to jest porównywanie bardzo dobrego z ciut lepszym, więc tutaj raczej nie ma specjalnie jakoś po co martwić się o pozycję Gdyni.
A w ogóle jest mowa o tym, żeby ścigać się ze Świnoujściem? Powiedzmy szczerze, tam jest no jednak dobra sytuacja nawigacyjna, jest bliżej do Szwecji. Czy w ogóle Trójmiasto może wystartować na poważnie w tym wyścigu ze Świnoujściem?
To znaczy jest tak duży obrót handlowy ze Skandynawią, że i Gdynia, i Świnoujście są w stanie razem to obsłużyć i nie zwalczać się nawzajem, bo są klienci, którym łatwiej jest płynąć przez Karlskronę do Gdyni, a innym jest łatwiej skorzystać z Ystata albo Trelleborga do Świnoujścia. Tutaj nie ma chyba co szukać jakiejś specjalnej konkurencji. Raczej bym wskazał na to, że polski rynek promowy w kooperacji ze Skandynawią zyskuje. To raczej nie gra o sumie zerowej, a przypadek win-win.
Wzrasta ogólny potencjał, tak?
Tu też chodzi o to, że niekoniecznie jakby trzeba zwiększać samą ilość statków, bo zauważmy, że nam też zależy na tym, żeby te statki, patrząc na tendencję też, jak się buduje dzisiaj statki.
Stena buduje większe jednostki.
Dokładnie tak. Na dzień dzisiejszy my w porcie w Gdyni możemy dzisiaj przyjmować statki o długości około 175 metrów. Takie są te najdłuższe promy. Natomiast nowy terminal promowy będzie miał możliwość przyjmowania statków o długości do 245 metrów, więc to jest praktycznie można powiedzieć o połowę większy statek, prawie, tak? Więc no, jakby w tym kierunku też idziemy, żeby ta efektywność tych statków była jak największa i efektywność tego biznesu i dla portu, i dla armatora, i dla wszystkich tak naprawdę uczestników tego łańcucha logistycznego była jak najlepsza.
Ale ja tu mam jeszcze pytanie szczegółowe, jeżeli o to chodzi. Jak wygląda teraz kalendarz? Bo rozstrzygnięty został przetarg, ale tam jest wniesiony sprzeciw. Jak państwo z punktu widzenia zarządu władz portu w Gdyni zakładacie, co, kiedy może się wydarzyć w najbliższych miesiącach, latach, kiedy ten terminal byłby realny, bo też powiedzmy szczerze, tutaj się bardzo cieszymy, ale jak tak popatrzymy globalnie, to ten terminal no, z 4 lata jest opóźniony tak czy inaczej w stosunku do takich zupełnie pierwotnych założeń.
No tak, ale to w tej chwili właśnie wygląda w ten sposób, że oczywiście musimy zgodnie z procedurami, ponieważ ten terminal, zresztą każda inwestycja większa w porcie musi być prowadzona zgodnie ze sztuką i z regułami przetargów publicznych, więc musimy oczywiście poczekać na rozpatrzenie tego odwołania, które wpłynęło. Jak tylko ono zostanie rozpatrzone, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, przetargu nie trzeba będzie w żaden sposób powtarzać, to tak naprawdę można powiedzieć, że w pierwszym kwartale, i to myślę, że raczej w pierwszej części tego pierwszego kwartału, czyli gdzieś tam w okolicach stycznia, będzie można podpisać umowę z wykonawcą, który zostanie wybrany ostatecznie. I jakby od momentu podpisania umowy, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 28 miesięcy, kiedy ten terminal będzie stał i funkcjonował.
Przemysław Myszka jest specjalistą od spraw logistyczno-transportowych, nie tylko w układzie morskim. A proszę powiedzieć, czy to, co się dzieje w Gdyni, co się dzieje w Świnoujściu, czy to ma na wpływ na pozycję Polski, jeżeli patrzymy na takie korytarze transportowe jak północ-południe, ale też na przykład w kontekście jedwabnego szlaku? Bo to taka dość popularna teza, jest jedwabny szlak, ale czy polskie porty, czy te polskie inwestycje infrastrukturalne z punktu widzenia jedwabnego szlaku w ogóle widać?
My ostatnio przygotowaliśmy mapę nowego jedwabnego szlaku i nieskromnie mówiąc, myślę, że to jest najbardziej kompletna mapa, która jest dostępna na rynku. I w jednym z korytarzy jest ujęty, z tego co pamiętam, Gdańsk, ale jest to mapa, która pokazuje korytarze, ale jest to mapa analogowa i ona nie specjalnie pokazuje, jak one są wykorzystywane. Jeżeli chodzi o porty polskie, to one niespecjalnie są ujęte w koncepcji nowego jedwabnego szlaku.
Za daleko na północ, czy nie, za słabo? Czy za słabo działają marketingowo? No chyba nie. Port Gdański otworzył przedstawicielstwo w Chinach. To czemu ten jedwabny szlak?
Jest potencjał wykorzystania, bo zarówno Kaliningrad i Kłajpeda i Ryga mają plany, albo już wdrażają pewne aktywności w tej mierze. Głównie z powodu przejścia granicznego w Małaszewiczach, które niespecjalnie jest już wydajne, więc większość ruchu Chińczycy i ludzie, którzy korzystają z nowego jedwabnego szlaku, myślą, żeby przekierować przez Litwę i obwód kaliningradzki.
A przepraszam, ale to jest problem, który leży przede wszystkim po stronie polskiej, białoruskiej. Nie inwestujemy tam, gdzie trzeba?
To znaczy, są plany, żeby tak zmodernizować Małaszewicze, żeby ten ruch odbywał się bardziej płynnie, no bo w czasach, kiedy powstawał ten suchy port, nie był on tworzony z myślą o ruchu kontenerowym, to był bardziej terminal masowy. No a teraz, kiedy udział tych ładunków przesuwa się coraz bardziej w kierunku kontenerów,
zdecydowana
ten
tendencja.
Układ nie jest specjalnie korzystny. Dlatego i spedytorzy i klienci, którzy korzystają z jednowego, jedwabnego szlaku, coraz bardziej chyba są zniecierpliwieni tym, że po stronie polskiej niewiele się dzieje w tym względzie, albo dzieje się
za wolno. Za mało, tak?
No, a z drugiej strony, żeby Gdańsk albo Gdynia mogły uczestniczyć w podziale tego nowego jedwabnego szlaku, no to muszą mieć też dobre połączenia. A tego jak na razie tutaj nie ma i niespecjalnie widać jakieś wysiłki, żeby do oferty portów włączyć właśnie te obszary, żeby linia północ-południe przecięła się z tą wschód-zachód.
A wracając do inwestycji w porcie w Gdyni, tak jak mówiliśmy, korytarz transportowy północ-południe, duży ruch na trasie czy Gdynia-Karlskrona, zaczyna się Gdynia-Nyneshamn. O jakich kierunkach z Gdyni jeszcze myślicie, czy co się marzy? Czy jest, nie wiem, potencjał w jakimś większym ruchu do Helsinek, do Sankt Petersburga, do Rygi? Czy tak naprawdę to nie ma raczej szans na jakieś regularne połączenia z państwami nadbałtyckimi czy z portami Rosji?
Nie, oczywiście, że są. Trzeba tutaj jakby powiedzieć o kilku takich inicjatywach, które całkiem niedawno żeśmy podjęli. Zresztą nie tylko nie całkiem niedawno, bo tak naprawdę nad tym żeśmy pracowali cały rok i to zaczyna już być widać jakby pierwsze efekty. Jeżeli chodzi na przykład o kierunek skandynawski, my zdecydowanie jak najbardziej patrzymy właśnie w kwestii żeglugi chociażby tej promowej w stronę Finlandii.
Byliśmy, tam jest potencjał przeładunkowy.
Oczywiście. Byliśmy na spotkaniach chociażby w takich miastach jak Turku, z którymi zresztą Gdynia ma bardzo dobre relacje też jako miasto i to też bardzo pomaga. My byliśmy jakby bardziej w kontekście rozmów między portem w Turku, a portem w Gdyni, ale to się jakby ze sobą wszystko łączy, dlatego że cały region tak naprawdę, w którym Turku leży, bardzo dynamicznie się rozwija. Warto przypomnieć, że przecież nie tak dawno zostały uruchomione połączenia lotnicze, a tak naprawdę jak się popatrzy na ten ruch, że tak powiem, całej logistyki, tak, czyli połączenia lotnicze i drogowe i morskie, to tak naprawdę no, można powiedzieć, że kolejnym etapem byłoby dobrze, gdyby się gdzieś tam rzeczywiście uruchomiło połączenie morskie pomiędzy tymi dwoma portami. Tak. Jeżeli chodzi o Helsinki, to jest oczywiście też jeden z naturalnych kierunków z Gdyni. No, jest tam chociażby bliżej niż po sąsiedzku ze Świnoujściem, tak?
To jest przewaga konkurencyjna.
Troszkę jest taka przewaga konkurencyjna, bo jednak jest to bliżej, tak? Poza tym my z połączenia z Finlandią mamy również jako port w zakresie innego rodzaju przeładunków, stąd jakby no, pewien podkład już można powiedzieć, że mamy zrobiony jako port Gdynia. To nie jest też dla nas coś nowego, tak? No i oczywiście mocniej patrzymy w stronę rozwoju nie tylko tak zwanego short sea, ale też patrzymy w stronę rozwoju kierunków takich czysto oceanicznych, stąd też nasze wizyty ostatnio, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, otwarte zostało biuro portu Gdańsk w Szanghaju. My jako port Gdynia troszeczkę inną politykę przyjęliśmy na ten moment, czyli może nie otwieramy biur, ale korzystamy też z tego, co jakby agendy rządowe już mają w różnego rodzaju krajach, bo chciałbym tylko przypomnieć, że i w Singapurze, w którym nasza delegacja portowa była tutaj w osobach pana prezesa Adama Mellera i pana Piotra Nowaka, czy też w Szanghaju, gdzie praktycznie przebywał podczas największych targów też logistycznych, importowych niedawno cały zarząd, no też prowadziliśmy rozmowy i z portami, tak, i z różnego rodzaju firmami, które są zainteresowane przesunięciem tego potoku ładunków bardziej w stronę tutaj Europy, tak, no i Gdynia jest jednym z interesujących miejsc, gdzie porty mniejsze w Chinach, chociaż to trudno mówić, że one są małe, tak, bo to jest,
nie, to jest inna skala w ogóle,
w pierwszej dziesiątce portów na świecie, tak, są zainteresowane współpracą i szukają takiego miejsca, gdzie mogłyby się osadzić, gdzie mogłyby znaleźć ten przyczółek, a chciałbym tylko powiedzieć, że w przypadku Chin na przykład, my już tak naprawdę z partnerem chińskim pracujemy, tak, bo przecież firma Hutchison, która jest...
Gdyński terminal.
Dokładnie, która jest właścicielem GTC, to przecież są Chińczycy, tak?
Pytanie o ten Bałtyk. Jest taki potencjał na stałe połączenia Gdynia-Helsinki, Gdynia-Sankt Petersburg. Czy to tak naprawdę za daleko? Bo są takie teorie też, że promem, na przykład ruch turystyczny, jeżeli ten rejs trwa tam dłużej niż 6-8 godzin, to tak naprawdę spada zainteresowanie taką formą podróżowania. Czy może udałoby się jednak na Bałtyku na stałe uruchomić? Nie, myślę, że połączenie Trójmiasto, Sankt Petersburg czy Ryga byłoby atrakcyjne. No tylko pytanie, czy to jest moja teoria, czy rzeczywiście jakiś potencjał jest?
Ostateczności decyduje rachunek ekonomiczny dla armatora.
No jak nie ma jeszcze połączeń, to źle to wygląda, tak?
Na Bałtyku kiedyś pamiętam, bo sam brałem udział w rejsie z Gdyni do Helsinek i to było na pokładzie Ropaxu, czyli obsługującego zarówno ładunki frachtowe, jak i pasażerów, no ale później Finlines się z tego wycofał, bo zwyczajnie nie widział w tym interesu, biznesu. Jeżeli chodzi o takie długie połączenia, które idą właśnie z Finlandii, czy to do Polski, czy do Niemiec, to są promy, które obsługują ładunki towarowe. Na tym się zarabia, bo tak się obsługuje głównie przemysł drzewny. Natomiast jeżeli chodzi o pasażerów, trudno jest na nich zarabiać, zrobić business case samych pasażerów promowych. To jest czasami dla amatora taki dodatek.
Właśnie tak jak Stena, tak? Przede wszystkim ciężarówki, ciężarówki, ciężarówki i przy okazji w niezłych warunkach także pasażerowie, ale jako dodatek, tak?
Stena ma też kompleksową obsługę, bo można popłynąć ze Steną, ale równie dobrze można dodatkowo wykupić wycieczki, które są organizowane ze Steną i ten pasażer nie jest zostawiony samemu sobie, żeby później na miejscu w Szwecji coś
organizować. I wydaje się, że to jest taki dobry model właśnie funkcjonowania, też troszeczkę już sprawdzony, więc też liczymy na to, że inni armatorzy jakby też w tę stronę patrzą. No przecież ten rynek nie jest pusty, prawda? To każdego obserwuje, można tak powiedzieć, więc...
No czyli życzmy sobie fińskiego odpowiednika Steny Line. Troszeczkę zmieniamy temat, chociaż nazwa Hutchison i gdyński terminal kontenerowy już padła. Mamy protest czy pewien spór w gdyńskim terminalu kontenerowym. Chodzi mi, pracownicy i związkowcy protestują przeciwko między innymi zwolnieniom przedstawiciela związków. Tam był spór zbiorowy, jeden z liderów związkowych został zwolniony. Wczoraj była pikieta pod portem. I tutaj no, pytanie do Macieja Krzesińskiego. Oczywiście to jest prywatna spółka operująca na terenie portu. Natomiast czy z punktu widzenia portu takie protesty, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? A może zarząd portu, nie wiem, mógłby być pośrednikiem w rozwiązaniu konfliktu? Czy tak naprawdę tutaj nie wchodzicie w tę sprawę? Bo podkreślmy, gdyński terminal kontenerowy jest prywatną spółką niezależną od zarządu portu w Gdyni.
No dokładnie tak jest i chociażby z tego względu my tak naprawdę nie mamy nawet żadnych instrumentów, żeby w jakikolwiek sposób na GCT wpływać.
Chociaż wizerunkowo dla portu
wizerunkowo
no nie jest to dobra
sytuacja.
Wizerunkowo
jest to rzeczywiście pewien kłopot, tak, bo jakby no wiadomo, że w powszechnej opinii port to port i jakby mało osób na rynku rozróżnia, że jakby na terenie portu Gdynia funkcjonuje 10 różnych terminali. Tak naprawdę praktycznie wszystkie
każdy
są
osobny.
Odrębnymi spółkami, każdy jest
tak,
osobno,
dokładnie.
Chociaż rzeczywiście my jesteśmy pewnym organizatorem tego rynku, tak? I jakby z tego tytułu, no... Często staramy się wspomagać różnego rodzaju instytucje, firmy, przedsiębiorców, ale też i związkowców w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. I oczywiście tam, gdzie możemy, staramy się to robić, ale są takie sytuacje, kiedy, tak jak w tej sytuacji tutaj, kiedy w zasadzie no, my nie mamy żadnego instrumentu jako Zarząd Morskiego Portu Gdynia, bo my nawet nie jesteśmy właścicielem terenu, na którym akuratnie tutaj ten konkretny terminal funkcjonuje, więc właściwie form nacisku nie mamy żadnych, co oczywiście nie oznacza, że nieformalnie próbujemy w jakiś sposób spowodować, żeby ten spór został załagodzony, bo on nie służy tak naprawdę nie tylko portowi, ale nie służy żadnemu z terminali, bo dla powszechnej opinii niestety tak się często uciera, że port to port i właściwie jeżeli się w porcie źle dzieje, to znaczy się wszędzie źle dzieje. No nie wszędzie, jest to relatywnie niewielki spór, to była tylko na razie pikieta, która ma zwrócić uwagę na pewien problem będący w pewnym konkretnym miejscu. No mamy nadzieję, bo takie rozmowy były prowadzone i jakby obserwujemy cały czas te rozmowy, że ten spór zostanie w szybkim tempie rozwiązany, oby jeszcze przed świętami, żeby wszyscy mieli spokojne święta.
To prawda, natomiast przypomnijmy, że te spory portowe to mają rzeczywiście długą historię, ale także w terminalach portowych zdarzają się dość często. Jeszcze kilka miesięcy temu ogromny wpływ na to, co się działo na Bałtyku, miał strajk dockerów w Göteborgu, który, no nie powiem, że przewrócił rynek, ale na tym rynku zaszły wtedy znaczące zmiany. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal i Maciej Krzesiński z Portów Gdynia. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.